Dziękuję Bogu za to, że tutaj mogę być. Panie, tak dziękuję Ci za to, że dzisiaj, Panie, będę mówił do Twojego Kościoła, do Twojego ludu. Panie, że dzisiaj mnie postawiłeś na tym miejscu. Ojcze, dziękuję Ci za to. Chciałbym z tego miejsca też podziękować za wsparcie, jakie dostałem od pastora Leszka Mochy, od Zbyszka Matyjasa, od Rady Starszych, od Młodzieżówki. Dziękuję Wam wszystkim. Powiem Wam, że dla mnie to jest wielki zaszczyt, że mogę tutaj wystąpić przed Wami, że mogę coś powiedzieć do Kościoła, że to, co Bóg wlał w moje serce, wierzę, że troszkę będę mógł się z tym podzielić. Wierzę, że przyszedł taki czas podczas uwielbienia, że jako Kościół stanęliśmy pod skałą. Uwielbienie, Rada Starszych, Zbyszek przyprowadził nas pod skałę Meriba. Wiecie, jesteśmy pod skałą Meriba i mówimy między sobą, nie mamy wody. Nie ma wśród nas wody, nie ma życia. Czasami takie głosy wśród nas się pojawiają. Wiecie, ciężko jest w życiu, tydzień był ciężki. Dostałem w pracy znowu po plecach, w szkole było ciężko. Znowu ta choroba przyszła do mojego życia, nie ma wody, nie ma życia. Wiecie, i nagle, kiedy było uwielbienie, kiedy był ten czas, czułem, jak ta woda wypłynęła z tej skały. I nagle mogłeś pod tą skałę podejść i mogłeś nagle pić. Wiecie, i tak jak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, 20:11. I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. Wiecie, pytanie brzmi, leci do Ciebie, jak dzisiaj się napiłeś? Jak napiłeś się podczas tego uwielbienia? Ile wziąłeś do swojego życia? Wziąłeś tylko może taką małą buteleczkę i mówisz, starczy mi to na cały tydzień. Wiecie, ja w pracy wypijam 3 litry wody. Do tego dochodzi to, co wypijam poza pracą, czyli to może jakieś 4,5 litra. Tyle potrzebuję jednego dnia. Ile Ty potrzebujesz ducha? Ile Ty potrzebujesz namaszczenia w swoim życiu? Jak bardzo chcesz pić? Ile tego jeszcze potrzebujesz? Te pytanie musisz dzisiaj sobie zadać. Jak bardzo chcesz się napić? Jak bardzo? Jak bardzo chcesz usłużyć innym ludziom? Jak bardzo chcesz, aby Bóg był przejawiał się przez swoje życie? Wiecie, chcę mówić dzisiaj o tym, o Bożej obecności w naszym życiu. Chcę mówić o namaszczeniu. Wiecie, ja wierzę, że żyjemy w Nowym Testamencie i każdy z nas jest zapieczętowany Duchem Świętym, bo to czytamy w liście do Efezjan. Wiecie, kiedy otworzycie list do Efezjan 1:13, wtedy będziecie mieli okazję przeczytać taki wspaniały werset. I w nim, i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Jesteśmy ludźmi nowotestamentowymi. Każdy z nas ma Ducha Świętego. Wiecie, każdy z nas stoi na tej samej linii startowej. Wiecie, ale kiedy przyszła ta Boża obecność do Twojego życia, kiedy był taki moment, że zostałeś napieczętowany Duchem Świętym, kiedy Pan Jezus, kiedy czytałeś Dzieje Apostolskie 2:17, tam jest napisane, oto w dniach ostatecznych wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wiecie, wierzę, że to się stało udziałem Twoim. Każdy z nas wierzy, że ma tego ducha. Ale przyszedł taki moment i życie toczy się dalej, że wziąłeś ten talent, owinąłeś w chusteczkę, poszedłeś do ogrodu i go zakopałeś. Bo tak często robimy. Często robimy w naszym życiu, zapominamy, że Bóg mieszka w nas. Zapominamy, że Boża obecność jest w nas. Zapominamy o tym. Wiecie, ale jest w Biblii wspaniały człowiek, który nigdy tego nie zapomniał. Który nie zapomniał, że Bóg mieszka w nim. Wiecie, dzisiaj chciałbym mówić o Dawidzie. O słudze Bożym. Wiecie, kiedy otworzyłem pierwszą księgę Samuela, 16:13, wiem, że ten werset teraz będzie wyświetlony. Tam jest napisane o Dawidzie. Jest napisane coś takiego. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostawał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do ramy. Wiecie, kiedy się modliłeś w tej komorze, tak jak powiedziałem, wierzę, że się stało, że jesteś napełniony duchem, że jest nad tobą duch pański, masz namaszczenie. Ale tak jak teraz powiedziałem, mogłeś to zakopać. Wiecie, i kiedy jesteś namaszczony, kiedy chodzisz w Bożej obecności, Bóg będzie chciał ciebie wykorzystać. Wiecie, Bóg będzie chciał ciebie użyć. Będzie chciał cię poprowadzić nad wielkie wody. Będzie chciał cię poprowadzić przez wielkie płomienie. I tak jest napisane w pierwszej księdze Samuela 16:18. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: oto widziałem syna Isajego, Betlemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż walewny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. I teraz leci kolejne pytanie do ciebie. Czy Bóg jest z tobą? Wiecie, kiedy ty idziesz do pracy, kiedy idziesz do szkoły, to czy ludzie z zewnątrz mówią, z nim jest Bóg? Wiecie, czy masz takie namaszczenie? Masz taką obecność Bożą, że ludzie z zewnątrz mówią, Bóg jest z nim. Wiecie, czy doszedłeś już do takiego stopnia w swoim chrześcijaństwie, w swoim życiu, że ludzie mogą powiedzieć, z tobą jest Bóg. Cokolwiek zrobisz, chłopie, z tobą jest Bóg. Kiedy idziesz do pracy i ty to tak wspaniale wykonujesz, robisz wszystko najlepiej i patrzę, jak ty to robisz, chłopie, że tak wszystko dobrze robisz. I wtedy ty mówisz, ze mną jest Bóg. Wiecie, ja wiem, że każdy z nas zna te wersety na pamięć. I gdziekolwiek, dokąd pójdziesz, ja będę z tobą. Ja, ale to pięknie brzmi, ale to w ogóle nie działa. W większości nas w ogóle to nie działa. Staliśmy się już słuchaczami, a nie wykonawcami Słowa Bożego. Wiecie, ludzie z zewnątrz są wspaniali. Ja dziękuję Bogu, że jest tak wiele osób niezbawionych. Tak wiele osób nas nie zna. Wiecie, kiedy ja idę do pracy, to ludzie już mnie z daleka pozdrawiają. Siema, elektryk. Ja mówię, no siema, co tam, nie? No, idę pracować, nie? Dobra, nie mam czasu, wiesz? I oni, wiecie, śmieją się ze mną, żartują. Ja wierzę, że oni poznają, że we mnie coś jest innego. Bóg zacznie powoływać cię do służby. Bóg chce wykorzystać twoje namaszczenie. Wśród nas jest wielu wspaniałych gospodarzy grup. Jest wielu wspaniałych kaznodziei. Jest wielu wspaniałych liderów. Jest wspaniały pastor. Jest wspaniała rada starszych. Wiecie, to są ludzie, którzy są namaszczeni. Wiecie, to są ludzie, którzy chodzą w Bożej obecności. Wiecie, to widać. Kiedy popytasz ich sąsiadów, kiedy popytasz ich znajomych, oni powiedzą, z nim jest coś nie tak. On jest jakiś inny. Chyba Bóg jest z nim. On mu się powodzi. Wiecie, i w naszym życiu czasami jest tak jak z Józefem. W 1 Mojżeszowej 39:5 czytamy: a od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Wiecie, i tak mówię, że masz namaszczenie. Boża obecność jest w tobie. Bóg ci błogosławi. Bóg ci błogosławi. Ale wiecie, jest takie wielkie niebezpieczeństwo w tym wszystkim. Że kiedy ciebie dostrzegł Bóg, dostrzegł cię i szatan. Kiedy dostrzega cię Bóg, dostrzega cię i szatan. Wiecie, i to nie jest tak, że w naszym życiu będzie nagle kolorowo. Ja kiedyś tak myślałem, że będzie w moim życiu tylko wspaniale. Ja tak uważałem, że ja przejdę przez życie, to w ogóle nie będę miał problemów, nic. No niestety, no tak się nie sprawdziło. Wiecie, dlaczego tak nie jest kolorowo? Pomimo tego, że siejesz dobre rzeczy w swoim życiu, wypowiadasz tylko dobre słowa. Wypowiadasz słowa błogosławieństwa. Z twoich ust nigdy nie wyszło przekleństwo. To wiecie, dlaczego cię spotykają problemy? Bo to bitwy wybierają ciebie, a nie ty wybierasz bitwy. Wiecie, to bitwy wybierają ciebie. To bitwa przyjdzie do twojego życia. To choroba przyjdzie do twojego życia. To przyjdzie jakiś brak błogosławieństwa w pracy. To ktoś na tobie będzie się chciał zemścić. Ktoś z zewnątrz, jakaś osoba, będzie chciała ci podłożyć nogę. Wiecie, ta bitwa musi przyjść do twojego życia. Tak samo było z Dawidem. Tak samo było z Izraelem. Kiedy stanęli w szeregu jako armia, jako chrześcijanie, jako wojownicy Izraela i naprzeciw nich stanęli Filistyńczycy. Wiecie, to nie Izrael szukał zaczepki, ale Filistyńczycy byli takimi kozakami, że mówią, sprawdzimy ten Izrael. Ile jest warty? Ile jest warty chrześcijanin? Wiecie, i tak samo jest w naszym życiu. To bitwa szuka ciebie. Wiecie, i wierzę, że kiedy przyszedł ten czas, kiedy miałeś powodzenie, kiedy wszystko, co dotknąłeś, było namaszczone, kiedy miałeś odpoczynek, kiedy miałeś przerwę od swoich wrogów, to wierzę, że się przygotowywałeś, bo wiedziałeś, że ta bitwa nadejdzie do twojego życia. Wierzę, że każdy z nas wykorzystywał ten czas bardzo dobrze, bo wiecie, ja pracuję na oddziale przygotowawczym i my przygotowujemy pewne fronty do wydobycia. I wiecie, im my lepiej przygotowujemy coś, to w tym krócej trwa wydobycie, tym krócej trwa bitwa, tym krócej trwa wojna. Wiecie, musisz się dobrze przygotowywać w czasach, kiedy jest dobrze, kiedy masz wszystko, bo przyjdzie do twojego życia Filistyni, przyjdzie Goliat. Wiecie, bitwa szuka ciebie, a nie ty szukasz bitwy. I wiecie, i przychodzi ten Filistyńczyk, i przychodzi ten Goliat. I możesz się z nim rozprawić na kilka sposobów. Możesz podejść do niego tak, jak podeszli wojownicy Izraela. Czytamy w pierwszej księdze Samuela 17:24, że kiedy on wyszedł, wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Wiecie, Izrael był w ogóle nieprzygotowany. Przyszedł pierwszy Goliat, a oni już się boją. Oni się już go boją. Oni wiedzą, że ten Goliat chce ich zabić, że chce ich zniszczyć. Wiecie, kiedy przychodzi Filistyńczyk, kiedy przychodzi Goliat, kiedy przychodzi choroba do twojego życia, kiedy przychodzi brak pracy, kiedy przychodzi zagrożenie z jakiegoś przedmiotu, jeśli przychodzi do twojego życia, przychodzą problemy, to one chcą cię zniszczyć. One chcą cię zniszczyć. One nie mają litości. Ten Goliat nie ma litości. Wiecie, on mówi. Wiecie, i to nie jest tak, że my stoimy jako chrześcijanie w tym szeregu. Stoimy i myślimy, ten Goliat odejdzie. Ja będę stał jako żołnierz, jako wojownik i czuję, że on tak odejdzie. On odejdzie, tam upłynie ileś czasu, on odejdzie. Tak, ja tak czuję w sercu, tak czuję, że on musi odejść. Ale wiecie co? To jest złe odczucie. Bo czytamy w księdze Samuela, że Filistyńczyk ów, 17:16, występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. Wiecie, i budzisz się każdego ranka. Ja nie chcę być w twojej sytuacji, że masz znowu ten problem. Masz znowu, budzisz się i znowu ta myśl. Znowu ten Goliat przed moimi oczami. Wiecie, i znowu wieczór przychodzi, cały dzień żyjesz i znowu ta myśl. Przez cały dzień myślisz o tym Filistyńczyku, o tym problemie. I tak dzień za dniem i 40 dni. Wiecie, tam morale to były zerowe wśród tego wojska Izraela. Oni nawet jakby tam teraz jakiś mieli walczyć z jakimiś, nie wiem, kogutami czy coś, to by nie dali rady. Bo tam są morale zerowe. I wiecie, i tak samo jest w naszym życiu. Kiedy przychodzi problem do naszego życia, i zbyt długo się z nim rozprawiamy. Morale, wiara, niewiara przerosła wiarę. Jesteśmy na poziomie zerowym. Nie wiemy, co robić. Wiecie, ale Bóg mocno nas kocha. On niesamowicie mocno nas kocha. I nawet kiedy ty stoisz w tym szeregu z tymi wojownikami Izraela i nie czujesz Bożego namaszczenia, nie czujesz Bożej obecności i nie wiesz, jak się rozprawić z tym Goliatem, chociaż stoisz jako wojownik, czyli musisz mieć wszystko. Musisz mieć Słowo Boże. Ty je znasz, to Słowo Boże. Ty masz miecz. Ty masz tarczę. I stoisz jako ten wojownik, jako chrześcijanin, praktycznie wyposażony we wszystko. Ale stoisz tam i przyszedł Goliat i wiecie, i rzucasz z nimi wersetami na wszelkie kolana, na wszelkie imię Jezus, zegnie się wszelkie kolano, wiecie, i czekasz, aż to tam się zegnie ten duch. Ale to nic nie działa. Wiecie, to może listem do Efezjan go spróbuję tam, pyk. Ale też nie działa. Może apokalipsą. No to tam czytasz wersety z Apokalipsy i tam i próbujesz. Tego Goliata tam z lewej, ale nic nie działa. On nie odchodzi. Wiecie, nie odchodzi, bo ty zakopałeś swój talent. Zakopałeś swoje namaszczenie. Ono jest w ziemi. Ono jest głębokie. Ty w ogóle go nie używasz. Przyjdzie król i powie, co ty zrobiłeś z tym namaszczeniem, sługo mój? Co zrobiłeś z tym talentem, który ci dałem? Zakopałem go, panie. Zakopałem, żebym wiedział, gdzie on kiedyś jest. Ale ty masz go sięgnąć. Ty masz go wziąć do swojego życia i masz nim żyć. Ty masz słyszeć głos Ducha Bożego w swoim sercu. Wiecie, i ty masz żyć, ty masz iść do przodu, bo ty jesteś powołany do zwycięstwa i Bóg chce mówić do twojego serca. Ale nadal, wiecie, i nawet pomimo tego, że już nie słyszysz głosu, bo już tak jest twoje serce zatwardziałe, że nie słyszysz Bożego głosu, to wiecie, Bóg nadal cię kocha. Mam dobrą wiadomość dla ciebie. Bóg niesamowicie cię kocha, bo wiecie co? On pośle innego człowieka do twojego życia. Wiecie, tak jak posłał do Izraela Dawida, który pokonał tego, wiemy, pokonał tego Goliata, tak samo do twojego życia Bóg pośle Leszka Mochę, pośle Zbyszka Matyjasa, pośle Ryszarda Domina i oni będą walczyć za ciebie. Wiecie, oni będą walczyć za ciebie, bo ty nie dasz rady, bo ty stoisz w tym szeregu, stoisz bez namaszczenia, w ogóle nie szukałeś Boga w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu, a chcesz walczyć z Goliatem. Wiecie, ale oni codziennie szukają Boga, codziennie się modlą po godzinę, dwie, trzy, cztery. Wiecie, to nie jest tak, że kiedy oni wchodzą do komory, to nagle są tam trzy minuty, bo wiedzą, że za trzy i pół minuty muszą ugotować jajka i tam podać komuś. Wiecie, już się śpieszą myślami, gdzieś są dalej, wiedzą, że do pracy coś muszą przygotować. Nie, kiedy oni wchodzą do komory, to padają na kolana i modlą się godzinę, dwie i wyłączają telefony, wyłączają zegarki i nie wiedzą, ile czasu tak naprawdę upłynęło w Bożej obecności. Dlatego oni będą walczyć za was. Wiecie, kiedy Bóg ich powoła ich do tego, żeby odnieśli zwycięstwo nad twoim życiem. Ale Bóg chce, żebyś to też ty walczył w swoim życiu. Żebyś to ty wziął ten talent, wziął ten zakopany w ziemi, ten dar, którym Bóg cię obdarzył i żebyś walczył. Ale wiecie, może pytanie być, skąd wiemy, że Zbyszek, że tam inne osoby ze zboru, Leszek, Mocha, że oni w ogóle są jak coś namaszczeni, czy coś. Skąd to mamy wiedzieć, nie? Ale to jest bardzo dobry fragment mówiący o tym. Wiecie, kiedy Dawid przyszedł do Saula i mówi coś takiego. Czytamy to w pierwszej księdze Samuela 17. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. Wiecie, oni się przygotowywali. Do nich przychodziły tak samo Goliaty, tak jak do nas. Tak jak powiedziałem, bitwa wybierać siebie, a nie ty wybierasz bitwę. Wiecie, kiedy on w tej komorze, kiedy do niego, do jego życia przychodziły Goliaty, to on rozprawiał się z nimi tego samego dnia. Wiecie, dlatego kiedy przychodzisz do niego i mówisz mu jakiś problem, pastorze, mam problem, nie daję rady z tym i z tym, to wiecie, to już nie jest twój problem. Bo kiedy pastor to słyszy, kiedy to słyszy Zbyszek, kiedy to słyszy Rysiu, kiedy to słyszy Franek, wiecie, to nagle mówi, ten twój problem to jest także mój problem. Wiecie, i on ci opowiada świadectwa. On ci zacznie opowiadać świadectwa, jak był w Indiach, jak uzdrawiał ludzi, jak widział, jak Bóg działa. I powie, ja się rozprawię z tym Goliatem za ciebie. Ale wiecie, ty możesz czekać na tego męża Bożego, na tego człowieka nawet i 40 dni, a może 400. Nie wiesz, kiedy on przyjdzie do twojego życia. Tak samo jest z nami. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy walczyli, żebyśmy odnosili zwycięstwo, żebyśmy pokonywali, ale większość rzeczy robimy po swojemu. Większość rzeczy robimy po swojemu. Kiedy jesteśmy wśród Izraela, jesteśmy chrześcijanami, wspaniałymi chrześcijanami, to nie pozwalamy Bogu, aby wszedł do naszego życia i żeby zamieszkał i był numerem jeden, tylko my spróbujemy zrobić wszystko po swojemu. Kiedy przyjdzie Goliat, to zaczniemy to robić po swojemu. Bo tacy jesteśmy po prostu. Taki ja jestem. Że kiedy przychodzi do mnie jakiś problem, to staram się go sam rozwiązać. A jeśli się pomodlę, to pomodlę się tak, abym uspokoił swoje sumienie. Ale nie wchodzę w Boże namaszczenie. Nie wchodzę w Bożą obecność. Nie wchodzę w Boże poselstwo. Nie czuję, jak Duch mnie ogarnia. Bo nie mam czasu. Wiecie, i wierzę, że Bóg mówi do twojego serca. Ty wiesz, co On dzisiaj mówi do ciebie. Wiecie, chrześcijaństwo jest tak wspaniałe i tak cudowne, żeby oglądać cuda w swoim życiu, musisz zaryzykować. Musisz wyjść na spotkanie z tym Goliatem. Wiecie, on będzie się przybliżał. Kiedy zaczniesz czytać 17 księgę Samuela, to tam jest napisane, że on podchodził coraz bliżej. Coraz bliżej podchodził Dawida. Wiecie, ty musisz podjąć ryzyko w swoim życiu. Ty musisz podjąć ryzyko, czy chcesz z nim walczyć, czy chcesz użyć swojej wiary, czy chcesz oglądać cuda w swoim życiu. Wiecie, tak często martwimy się o to, co będziemy jedli, co będziemy pili, jakiej pracy będę pracował. Czy będę zdrowy, czy nie będę zdrowy. Czy będę miała wspaniałego męża, a czy chłopak powie, czy będę miał wspaniałą żonę. Czy będziemy mieli dużo dzieci, czy będziemy mieli mało dzieci. Czy dom, który kupimy, będzie z cegły, czy raczej z betonu? Wiecie, i takich pytań zadajemy sobie dziennie dziesiątki tysięcy. Martwimy się o to, co nie trzeba. Martwimy się o to, co nie trzeba. Wiecie, kiedy przychodzi prawdziwy Goliat, kiedy przychodzi prawdziwy sprawdzian, to nie martwimy się o to, czy mamy Boże namaszczenie, czy Duch Święty będzie nas używał, czy nie. Raczej martwimy się o to, co będziemy jedli i co będziemy pili. Czy jak będzie wyglądał mój następny dzień? Czy jak wstanę, to znowu mnie będą plecy boleć, czy mnie nie będą boleć? Wiecie, i nad tym się zastanawimy. I nad tym się martwimy. Ale nie martwicie to, że nie masz Bożej obecności w swoim życiu. Nie martwicie to. Wiecie, nie interesuje mnie to jakoś, czy chodzę w Bożej obecności, czy nie. Wiecie, ten talent jest zakopany i nie mam zamiaru go odkopywać. Tak na razie czuję, żeby tam sobie jeszcze poleżał. Może wyda jakiś owoc. Wiecie, ale to nie tak. to ty musisz to wszystko wziąć do swojego życia. Ty może znasz wszystkie wersety z Biblii na pamięć, ja ich nie znam. Ty może znasz każdy list po kolei, jak leci w Biblii. Super. Ale co z tego? Jak przyszedł Goliat i nie umiesz go rozprawić. Masz miecz, masz tarczę, ale z Goliatem nie dajesz rady. Bo nie masz namaszczenia. Bo nie ma Bożego prowadzenia w twoim życiu. Bo nie słyszysz głosu Ducha Świętego. Nie wiesz, co dzisiaj masz robić. Nie wiesz, dokąd masz iść. Nie wiesz, czy masz odwiedzić tamtą siostrę, która już 2 tygodnie z Boże nie była, czy nie. Wiecie, jakbyś chodził w Bożej obecności, to byś wiedział, co masz robić danego dnia. Masz tyle czasu w swoim życiu, a tak mocno go marnujesz. Chcesz oglądać cuda, ale nie chcesz podjąć walki. Nie chcesz podjąć ryzyka. Myślisz, że wszystko zrobią za ciebie. Myślisz, że będzie wspaniale. Wiecie, i niesamowite jest w tym wszystkim, że kiedy zaczniesz ty zwyciężać swoje problemy, kiedy będziesz się troszczył o Bożą obecność w swoim życiu, kiedy będziesz zabiegał o te namaszczenie, wiecie, to przyjdzie do ciebie niesamowita odpowiedź. W 24 wersecie, 25 jest napisane coś takiego w 17 rozdziale. I mówili wojownicy izraelscy: czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę. A dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. Zabiegasz o wszystko, zabiegasz o tą nagrodę, a nie umiesz stoczyć bitwy. Wiecie, Słowo Boże w Nowym Testamencie mówi tak: szukaj Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci dane. Szukaj Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie ci dane. Kiedy zaczniesz się rozprawiać z Goliatami, kiedy zaczniesz walczyć, chodzić w Bożym namaszczeniu, kiedy będziesz takim sługą, który będzie do wszystkiego, każdemu będzie chciał pomóc, bo czujesz, że tak Bóg cię używa. Nie martw się o to, czy będziesz miał pracę, czy nie będziesz miał pracy. Nie martw się o to, czy będziesz zdrowy, czy nie będziesz zdrowy. Nie martw się o to, czy będziesz miała wspaniałego męża, czy chłopak powie wspaniałą żonę. Wszystko to przyjdzie do twojego życia samo. Król już postanowił. On wydał rozkaz, wydał werdykt, że ten, który pokona go, otrzyma to i to i to. I tak samo jest w swoim życiu. Skupiamy się bardzo mocno na tych nagrodach, a nie skupiamy się na tym, aby Boża obecność była w moim życiu i w twoim. Wiecie, i tak jak powiedziałem, tak jak tutaj mówiłem, wiemy dobrze z tej historii, że Dawid pokonał Goliata. Wiecie, wiemy dobrze, i jakbym zapytał, czy wierzysz, że Leszek Mocha pokona swojego Goliata, wszyscy podnoszą rękę do góry. Czy Zbyszek Matyjas pokona swojego Goliata, wszyscy rękę do góry. Ale jakbym pytywał z po kolei, z imienia i nazwiska, i bym cię tu zapraszał na środek, i powiedziałbym: opowiedz mi o swoim Goliacie. Ty opowiadasz? Pokonasz go? Słuchaj, no to już tego to tylko Bóg wie, Bóg wie, Bóg wie. Ja nie wiem. I tak będzie w twoim życiu. Bóg wie. On wie. Ty zwyciężysz go. Bo jak nie ty go pokonasz, to on pośle tam kogoś innego do twojego życia. Pośle twoją żonę. Pośle twojego syna i on położy na ciebie dłonie i powie: w imieniu Jezusa bądź zdrowy. Wiecie, to my mamy pomagać innym ludziom, a nie tak, żeby nam zaczęto pomagać. To my jesteśmy pierwszymi wojownikami, którzy stoją na tej linii ostrzału. Wiecie, to my odbieramy te strzały z łuku. To my podnosimy tą tarczę, aby ci z tyłu, którzy jeszcze nie weszli do tego kościoła, mogli zobaczyć, jak wiodą wspaniałe życie. Wiecie, kiedy atakuje husaria, atakuje i wiemy, że Polska była w tym niesamowita. I kiedy idzie ten atak husarii, to wiedzieliśmy, że wszyscy, oni wiedzieli, że wszyscy przegrają. Nie mieli szans. Ale się znaleźli, no a pamiętaj, na kozaka jest zawsze większy kozak. I na polską husarię też się znalazł kozak, który go pokonał. Bo nie takie okręty tonęły. I nie takie statki szły na dno. I tak samo będzie w twoim życiu. Jeśli coś działało u kogoś, to nie znaczy, że działa teraz u ciebie. To wszystko musi być żywe. To musi być wszystko pełne Boga. Pełne namaszczenia. Za bardzo zabiegamy o to, co jest ziemskie. Chodzimy do kościoła po 20, 30, 15 lat, 3 lata i nie ma wzrostu. Nie ma wzrostu duchowego. Niektóre pojedyncze grzyby urosły niesamowicie. Niektóre drzewa tak wyrosły, że przysłaniają resztę, bo one nawet jeszcze liści nie puściły. A jak pójdę oglądać te drzewa, mówi Pan, to nie zobaczy na nich owocu. Nie ma owocu na nich. Może ktoś zjadł już. Ale nie ma owocu. Przyszedłem głodny, nie ma owocu. I pytanie, które zadałem na początku, ile wziąłeś dzisiaj do swojego życia? Ile wziąłeś picia? Jak mocno się napoiłeś? Tam jest napisane, że oni tylko się napili tej wody. A czy ty się tylko napiłeś dzisiaj? Czy się nasyciłeś? Nasyciłeś się dzisiaj Słowem Bożym, czy się nie nasyciłeś Słowem Bożym? W którym miejscu jesteś? Przestań ściemniać i zakładać maskę, kiedy idziesz do kościoła. Bóg wie, jak wygląda twoje życie poza kościołem. On wie, co robisz. Jak się zachowujesz do swoich kolegów, do swojej rodziny, jak się kłócisz. W kościele wszyscy jesteśmy święci, aleluja, chwała Panu. Ale nie na tym rzecz polega. Masz wejrzeć w swoje serce, masz zobaczyć, co tam wyrosło, ile chwastów jest, ile pracy trzeba włożyć. Wiecie, kiedy ja przygotowywałem te kazanie, to mówię, no nie mam miejsca, gdzie go by przygotować. To wiecie, co zrobiłem? Przyjechałem tu do zboru, poszedłem na samą górę i tam się modliłem. Wiecie, i modlę się dzień, dwa, trzy, cztery, pięć. I każdego dnia przyjeżdżam. Darka nie ma, ja jestem w zborze. Zbyszka nie ma w zborze, ja jestem w zborze. Pastora nie ma w zborze, ja jestem w zborze. Wiecie, ja tutaj praktycznie już znam każde pomieszczenie i wiem, ile desek jest przybitych. Ale nie na tym polega, że ja tu przybyłem i zobaczyłem. Ja przybyłem, zobaczyłem i zwyciężyłem. Bóg przyszedł. Wiecie, kiedy tak szukałem Go i wiecie, to było dla mnie, to jest Goliat. Te kazanie dzisiaj, co mówię, to jest Goliat dla mnie. Ja mówię, idę z Tobą na śmierć albo życie. Dla Ciebie Goliatem jest choroba, ja to rozumiem. Ale dla mnie Goliatem jest te kazanie, dzisiaj wyjść do Was. To jest Goliat mój. Wiecie, i 3 dni przed kazaniem mam powiedzieć, że ja nic nie mam. Pustka w głowie. A Biblię znam dobrze. No ale co z tego, Panie, że ja znam dobrze Biblię, jak ja nie mam Twojego namaszczenia, nie mam Twojego prowadzenia w duchu, nie słyszę Twojego głosu. No i co, Panie? Wyjdę do nich i powiem dobre kazanie. Spakują się i pójdą do domu, zjedzą obiad. No i tyle było. Ale kiedy przyjdzie Duch Pański, kiedy powieje przez kaznodzieje, powieje przez zespół uwielbienia, nagle staniesz się innym człowiekiem. Nagle zobaczysz, że Ty dasz radę pokonać tego Goliata. Że on 40 dni wychodził Ci naprzeciw, a Ty 41 z ranka stajesz i go gromisz. Bo przyszło Boże namaszczenie. Bo przyszło Boże Słowo do Twojego życia. Ale kiedy ono przyjdzie i kiedy już będziesz chodził w tej Bożej obecności, to nie idź i znowu go nie zakopuj. Nie rób tego. Pielęgnuj to, co masz. Dbaj o to, co masz. Aby wyrosło jeszcze większe. Aby kiedy ludzie zobaczą cię na ulicy, powiedzą: Bóg jest z nim. Pan jest z nim. Ja chcę pracować z tym człowiekiem, bo mu Bóg błogosławi. Daj mi go do pracy. Ja wtedy nie muszę się o nic martwić, bo idę z człowiekiem Bożym, który ma namaszczenie. Wiecie, jesteśmy na takim etapie w Kościele, że Bóg coraz bardziej do nas mówi. Słyszymy Boga coraz bardziej i to przez każdego mówcę, który tu wychodzi. Coraz lepiej odbieramy to, co Bóg do nas mówi, do czego nas przygotowuje. Ale wiecie co? Idziemy do domu, jemy obiad i nic. I nic z tym nie robimy. Zakopujemy te słowo znowu. Nie żyje ono w nas. Wiecie, kiedy tutaj wychodzili mówcy, ja nie rozumiałem tego kazania, co on mówi. Mówię, co on gada? Gościu, co ty gadasz? W ogóle ja się nie rozumiem. Wiecie co? Zacząłem pisać na telefonie. Panie, ja go błogosławię w imieniu Jezusa, bo Ty go namaściłeś i wierzę, że to, co mówi, jest od Ciebie. I wiecie, wychodzi następny mówca i to samo pisze na telefonie, bo nic nie odebrałem. Czasami jest tak w Twoim życiu, ale wiecie, to nie jest problem z tym, że on jest namaszczony. Problem jest we mnie, że ja nic nie słyszę. Wiecie, i potem nagle zaczynam coś słyszeć, że na kazaniu coś fajnego powiedzieli. Biorę to do siebie. Wiecie, ja nie wiem, bo to już taki czas, że miałem 25 minut mówić. Nie wiem, ile mówię, Zbyszek. Tyle miałem czasu, tyle mnie proszono. Ja będę kończył już. Tak ogólnie rzecz biorąc. Wiecie, przekażę teraz pałeczkę temu, który jest namaszczony, nad którym jest Boża obecność. Kiedy się modli, to diabeł pryska. Z radością mu to przekażę. Wiecie, przekażę temu, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał sandałów. Wiecie, tak wysoko on stoi duchowo. Wiecie, on was poprowadzi w modlitwie. To on sprawił, że ta woda dzisiaj wytrysnęła ze skały Meriba, bo uderzył w tą skałę. Ja się tylko napiłem, i to jak się napiłem, to wam powiedziałem. Ale to on uderzył w tą skałę i z tej skały wypłynęła ta woda.